Dobry wieczór, ze mną dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert do spraw profilaktyki zakażeń. Dobry wieczór, panie doktorze.
Witam, dobry wieczór.
Panie doktorze, wiele osób nas pewnie teraz słucha i wybiera się do sklepu na zakupy przedświąteczne, a to prezenty, a to być może zakupy spożywcze. Co by miał pan do powiedzenia tym ludziom, którzy właśnie do sklepu teraz się wybierają?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, żeby te osoby potraktowały zakupy jako zadanie, a nie jako formę spędzania czasu. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zakupy to jest pewnego rodzaju event, spotkanie, jakaś wyprawa do galerii, a w tej chwili potrzebujemy zrobić listę zakupów, pójść do sklepu, wybrać towar, zapłacić i wracać do domu. Naszym celem jest przede wszystkim ograniczenie czasu pobytu w tej galerii i ilości spotkań, bo wirus będzie wykorzystywał to, że się spotykamy ze znajomymi, że idziemy gdzieś na kawę, chociaż nie bardzo jest gdzie, ale dobrze jest po prostu zrobić te zakupy szybko i wrócić do domu.
Jeśli absolutnie musimy, to je zróbmy i wracajmy. Panie doktorze, spodziewa się pan, że po świętach będziemy mieli więcej zakażeń, że więcej osób będzie chorowało?
Ja nie widzę na razie tego rodzaju zagrożeń. Galerie są otwarte od przecież już ładnych kilku dni i nie widzimy jakiegoś dużego wpływu na liczbę zachorowań. Mamy stałą wręcz, można powiedzieć, liczbę poniżej tych 25 mniej więcej przypadków na jako średnia tygodniowa na 100 tysięcy mieszkańców i to raczej był dobry prognostyk. Oczywiście wiemy, że część osób się nie diagnozuje i te dane o zakażeniach no nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego, niemniej jednak nie widzimy pogorszenia, czyli nie ma jakiegoś znacznego wzrostu zachorowań od momentu, kiedy możemy robić zakupy.
Skoro nie widzimy pogorszenia, to nie dziwi pana to, że rząd mocno zaostrza te obostrzenia. Po świętach galerie będą całkowicie zamknięte, hotele będą już w ogóle niedostępne, nawet dla tych, którzy jadą w podróż służbową. Stoki narciarskie będą pozamykane. To jest według pana racjonalny ruch?
No cóż, ja już to skomentowałem. Zaraz po ogłoszeniu wyraziłem zdziwienie, ale nie tym, że utrzymujemy lockdown, czy zwiększamy nawet te ograniczenia, tylko argumentacją. Argumentacja jest całkowicie niespójna. Po pierwsze argumentowano, że w innych krajach sytuacja jest gorsza. No zgadzam się, ale w innych krajach sytuacja jest gorsza, bo była inna polityka. Były na przykład otwarte szkoły, a my mamy już kolejny miesiąc szkoły zamknięte. Po drugie była taka argumentacja, że chcemy wejść w okres szczepień bez epidemii. No na razie nie wygląda na to, żeby teraz było pogorszenie. No i wreszcie ta trzecia sprawa, że no chcemy zmniejszyć liczbę zgonów. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, zgony dzisiejsze to jest wynik zachorowań sprzed 2 tygodni, czyli my nie do końca możemy powiedzieć, że zgony korelują z aktualną sytuacją, choć rzeczywiście w Polsce liczba osób umierających z powodu COVID-19 jest bardzo duża i jest jeszcze co gorsza, dużo większa liczba zgonów tych tak zwanych nadmiarowych, czyli to co widzimy, przynajmniej 50% wzrost liczby zgonów w stosunku do ubiegłego roku o tej samej porze.
Panie doktorze, a nie dziwi pana, mówił pan o pewnej niespójności, to znaczy o tym, że te komunikaty ze strony rządu są niespójne, no bo z tych tabelek, które widzieliśmy kilka tygodni temu, wynikało, że taka kwarantanna w takim stopniu, tak poważny lockdown miałby zostać wprowadzony wtedy, kiedy zakażeń będzie 2 razy więcej. Teoretycznie według tych tabelek powinniśmy być w tym momencie w czerwonej strefie, czyli jakieś otwarcie różnych biznesów powinno być możliwe. Z czego to wynika pana zdaniem? Rząd ma inne dane wewnętrzne?
No właśnie, nie wiemy tego i powiem szczerze, że to było moje główne, to była moja główna wątpliwość, którą formułuję publicznie. Nie znamy podstaw tej decyzji. Jeśli rząd posiada inne dane niż te, które oficjalnie prezentuje, to warto byłoby je znać. A jeżeli nie ma tych danych, no to no tłumaczenie takimi argumentami tak bardzo poważnych jednak, no prawie zahaczających o stan wyjątkowy decyzji jest moim zdaniem niedostateczne i intuicyjnie ja zgadzam się z tym, że nie powinniśmy organizować w tej chwili masowych wakacji zimowych. Uważam, że Polacy zaczęli masowo ignorować te apele czy prośby o to, żeby nie jeździć, żeby nie planować zimowych wakacji. I myślę, że tak naprawdę ten pomysł stworzenia 2 tygodni dla całej Polski ferii zimowych wygenerował ogromne zagrożenie, że wszyscy naraz pojadą do różnych kurortów i tam się spotkają. Myślę, że jeżeli dobrze działają służby informacyjne rządu, to przecież jest to publiczną tajemnicą, że wszystkie hotele w większych miejscowościach turystycznych były zarezerwowane na ten okres poświąteczny i na okres tych tak zwanych ferii. Więc myślę, że gdyby doszło do tego masowego najazdu na te miejscowości, mielibyśmy naprawdę krytyczną sytuację.
Jednym z powodów tak radykalnego zaostrzenia obostrzeń miało być to, że przygotowujemy się do przyjęcia szczepionki. I o ten temat też chciałem zapytać, ale właściwie o te dane, które spływają i z resortu zdrowia, i są to również ustalenia naszych dziennikarzy, o tym, że w szpitalach albo 50% personelu zgłosiło chęć zaszczepienia się do tej pory, albo nawet w niektórych szpitalach mniej, 20-30%. O czym to świadczy, że tak mało osób, tak mało medyków, tak mało pracowników szpitali zgłosiło się do szczepienia? No, teoretycznie zostały jeszcze 2 dni tych zgłoszeń, ale to jest chyba niewiele, maksymalnie 50%.
To jest bardzo złożony temat, dlatego że są miejsca i są regiony w Polsce, gdzie będzie tych zgłoszeń znacznie więcej. Wiem od kolegów na przykład z niektórych szpitali warszawskich, z Pomorza, że zgłosiło się tam 90% załogi. A znowu mam doniesienia z chociażby Podlasia, gdzie mówi się o tym właśnie, że 10-15% zaledwie osób zdecyduje się przynajmniej w tym pierwszym podejściu na szczepienia. To odzwierciedla moim zdaniem ogólny podział społeczeństwa na takie dwie frakcje, a może nawet trzy. Jedna to taka, która ufa nauce i ufa medycynie. Druga to, która jest bardzo nieufna i raczej wciąż gdzieś rozgląda się za rozwiązaniami alternatywnymi. No i jest taka trzecia grupa, która jest między i która deklaruje, to jest nawet 1/4 całego społeczeństwa, która mówi, że chce się przyjrzeć tej szczepionce i dopiero podejmie decyzję za pewien czas. Natomiast ja uważam, że jednak większość osób, które zadały pytanie, jak ta szczepionka działa, co w niej jest, jakie są składniki, jakie są działania niepożądane. Jeśli te osoby otrzymują odpowiedzi merytoryczne, wówczas decydują się na szczepienia. Ja sam miałem taką dłuższą rozmowę z moimi kolegami i koleżankami ze szpitala, z pracy i po naszym webinarium kilkanaście procent osób podpisało chęć zaszczepienia się w tym sezonie, a więc moim zdaniem przede wszystkim brakuje aktywnej informacji. Co przez to rozumiem? Aktywna informacja to nie jest wieszanie na stronie internetowej jakichś komunikatów. To jest poszukiwanie ludzi mających wątpliwości i odpowiadanie wprost w czasie rozmowy, bez żadnej emocji szczepień. Po prostu mówimy to, co wiemy,
o tej informacji
też mówimy.
I o informowaniu wszystkich i o przekonywaniu ich do zaszczepienia się rozmawiamy dalej z doktorem Pawłem Grzesiowskim na rmf24.pl i w interi.pl. Panie doktorze, ludzie mają obawy wynikające często nie z tego, że po prostu nie lubią szczepień ogólnie, ale na przykład patrzą na takie wydarzenia jak Szwajcaria, która tej szczepionki ze względu na brak danych, tej, którą my mamy dostać, do działania nie dopuszcza. No jak z tym dyskutować? Albo mają taki przykład jak prezes Pfizera, który mówi, że on się nie zaszczepi, bo chciałby, żeby ta jedna dawka trafiła jednak do ludzi. No to jest jedna dawka, mógłby dać jednak potężny przykład społeczeństwu, że no, jeżeli nie szczepi się prezes firmy produkującej szczepionkę, no to wątpliwości mogą się u niektórych rodzić same.
To prawda. Myślę, że z punktu widzenia wiarygodności i wizerunku firmy Pfizer to jest bardzo poważny cios. Nie wiem dlaczego tak uważa ten człowiek. Natomiast ja myślę, że my nie powinniśmy jednak budować sobie poglądów na temat leczenia czy profilaktyki na podstawie decyzji jakichś celebrytów czy osób, powiedzmy, no, na szczytach czy to biznesu, czy władz. Ja myślę, że jednak to, co nas powinno przede wszystkim interesować, to nie kto się szczepi, tylko co zawiera szczepionka, jak działa, co nam może ewentualnie po jej przyjęciu grozić. Dlatego, że znamy różnych ludzi dziwnych i ich dziwne decyzje i słyszeliśmy już najrozmaitsze koncepcje, już nie chcę tego przytaczać, czym zwalczać koronawirusa i jak bardzo ludzie się na tych różnych koncepcjach zawiedli. Także ja myślę, że to, co jest podstawą, to jest wiedza. Wiele osób naprawdę nie rozumie, co to jest RNA, nie rozumie, co to znaczy wektor, nie rozumie, co to znaczy komórka i rybosom. Jeżeli my tego nie wyjaśnimy, to po prostu ci ludzie boją się nawet, można powiedzieć, tych nazw, bo jeżeli ktoś słyszy słowo antygen, to mnie kojarzy się to ze szczepionką, ale komuś kojarzy się to z antygenem, czyli coś przeciwko ludzkim genom. No to nikt tego nie chce, więc myślę, że tu musimy dotrzeć do osób, które mają minimalną wiedzę medyczną, minimalną wiedzę biologiczną i wyjaśnić, jak działa szczepionka.
Ale panie doktorze, to docierać trzeba bardzo szybko, no bo z tych badań, które co jakiś czas spływają, widzimy, że 40-50 nawet prawie procent pytanych mówi, że oni się szczepić nie będą, że oni nie mają zamiaru tego robić. To jest potężna liczba osób, które nie zaszczepią się, a jeżeli nie zaszczepimy odpowiedniej liczby osób, no to cała ta szczepionka będzie miała dużo mniejszy sens, niż gdybyśmy wyszczepili odpowiednią populację. No jak to zrobić, żeby jednak przekonać tych nieprzekonanych i przede wszystkim do nich dotrzeć, do tak potężnej liczby osób?
Ja się nie do końca zgadzam, że trzeba to robić szybko. Szybko to trzeba moim zdaniem łapać złodzieja, natomiast ja uważam, że jeżeli mamy podjąć decyzję świadomą o naszym zdrowiu, o jakimś leku czy szczepionce, który mamy przyjąć, to ja nie chciałbym się spieszyć. I ja zasadę taką od 30 lat realizuję w gabinecie szczepień. Jeśli ktoś przychodzi i mówi mi, mam wątpliwości, nigdy na pierwszej wizycie nie naciskam na szczepienie. Zawsze mówię, zostawmy tę sprawę, proszę sobie to jeszcze ułożyć, przemyśleć. Najważniejsze, żeby pan, pani wrócił na jeszcze jedną rozmowę. Natomiast jeżeli my będziemy kolanem dociskać ludzi, że muszą się szczepić i to szybko, będzie efekt dokładnie odwrotny. Polacy, zresztą nie tylko, ale Polacy są szczególnie wrażliwi na wszelkiego rodzaju naciski i takie właśnie siłowe rozwiązania. Musisz się zaszczepić, bo inaczej umrzesz. To jest zły komunikat. Ja bym tego nigdy nie powiedział. Myślę, że trzeba przede wszystkim mówić o tym, że to jest inwestycja na nie tylko w moje zdrowie, czyli nie ja tylko chronię siebie, ale przede wszystkim mam szansę ochronić też inne osoby, moich najbliższych, a może wśród nich są osoby bardzo wrażliwe na wirusa, może podatne na powikłania. To jest moim zdaniem dużo ważniejszy argument niż to, że straszymy ciężkimi powikłaniami samej choroby. O tym też trzeba mówić, ale nie wolno tym przesłaniać całego tematu profilaktyki.
Panie doktorze, czy pan się będzie szczepił? Nie będę pytał. Zapytam za to, czy ufa pan, że ten rządowy plan zaszczepiania ludzi docelowo to ma być 3,5 miliona osób szczepionych miesięcznie. Oczywiście nie na początku to musi potrwać, ale czy pana zdaniem to jest do zrobienia?
Nie jest do zrobienia w naszych warunkach, jeśli ma być zrobione porządnie. I myślę, że te podawane cyfry nie są po to, żeby komukolwiek zaimponować i te cyfry zrealizować. One są pewnymi szacunkami. Zresztą są szacunkami opartymi na całkowicie teoretycznych założeniach. Jednym z teoretycznych założeń jest to, że można zaszczepić 35 osób dziennie w jednym punkcie szczepień. To jest całkowita teoria. Wystarczy jeden odczyn, który będzie wymagał jakiejś dłuższej pomocy pacjentowi i cały ten plan 30 osób legnie w gruzach, więc nie wolno szacować w medycynie tego rodzaju działań, bo to nie jest taśma produkcyjna, którą można włączyć lub wyłączyć, więc my możemy przymierzać się do tego, że zaszczepimy 1,5 miliona ludzi miesięcznie, a jeśli uda się więcej, to będzie to bardzo dobrze. Natomiast z całą pewnością plan, który jest kreślony, powinien być racjonalny, a nie marzycielski. A taki moim zdaniem w tej chwili ten szacunek jest.
Jest też pytanie, które wiele osób zadaje, czy uda nam się zaszczepić odpowiednią liczbę osób, zanim nadejdzie ta trzecia fala koronawirusa, bo już nie straszymy drugą falą, ale niektórzy mówią już o trzeciej. Tak? Więc to jest pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie, mówiąc kolokwialnie, wyrobić się w tym czasie.
nie jesteśmy w stanie się wyrobić i wszyscy to wiemy, którzy zajmujemy się tą epidemią od początku, żeby wpłynąć na zatrzymanie wirusa masową odpornością, trzeba zaszczepić 15 milionów ludzi. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że oczywiście w pewnych środowiskach, jeżeli uda nam się zaszczepić większość osób, to na przykład, nie wiem, no jeżeli w szpitalu zaszczepi się 80% załogi, to w tym szpitalu epidemia już nie wybuchnie tak łatwo i na pewno to będzie poprawa sytuacji lokalnej, ale żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy zwalczymy pandemię, to trzeba sobie wziąć pod uwagę, że odporność populacyjna w tej chorobie wynosi około 60-80% populacji, a więc to oznacza, że jeżeli doliczymy ozdrowieńców, to trzeba zaszczepić 60% Polaków, czyli trzeba zaszczepić ponad 20 milionów ludzi, a tego się nie da zrobić ani w pół roku, ani moim zdaniem nawet w roku.
Jak te plany będą się racjonalizować, będziemy obserwować w następnych miesiącach. Panie doktorze, jeszcze na szybko chciałem wrócić do tych obostrzeń, które obowiązywać będą już po świętach przez dłuższy czas. Skoro mamy zamknięte galerie, skoro mamy zamknięte całkowicie hotele, skoro nie można jeździć na nartach, ale można na przykład pójść do kościoła i stanąć tam wśród innych wiernych, to czy powinno się pomyśleć może nie o całkowitym zamknięciu kościołów, ale o mocnym ograniczeniu tego obecności osób w kościołach?
No cóż, ja myślę, że cały czas widzimy pewną niekonsekwencję w decyzjach władz i to jest, myślę, jeden z powodów, dla którego społeczeństwo się buntuje, że próbuje obchodzić te ograniczenia czy zakazy, bo ta niekonsekwencja jest w wielu innych obszarach. I dlatego ja mogę jedynie powiedzieć, że apelowałbym do wszystkich, którzy planuję jakiekolwiek spotkania, czy to są spotkania religijne, czy to są spotkania towarzyskie, rodzinne, po prostu rezygnujmy z tych spotkań, jeśli w tych miejscach jest niebezpiecznie. Co rozumiem przez to słowo niebezpiecznie? Nie można zachować właściwego dystansu, ludzie zdejmują maseczki, przebywają w źle wentylowanych pomieszczeniach przez kilka dni. To jest miejsce, w którym jest niebezpiecznie. Jeżeli jeszcze dojdzie do tego śpiew, jakieś głośne wypowiedzi, a przecież wiemy, że msze święte to jest generalnie często jeszcze przy okazji emisja głosu, no to oczywiście to nie są miejsca bezpieczne i przez to, że są tam również seniorzy, są tam osoby bardzo wrażliwe na wirusa, podatne na powikłania, no te miejsca na pewno nie są w tej chwili moim zdaniem miejscami, które zalecałbym, żeby odwiedzać regularnie.
Zalecamy szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie świąt, kiedy spędzamy czas z rodziną, a powinniśmy jednak te spotkania minimalizować maksymalnie. Doktor Paweł Grzesiowski był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.